Czcigodny księże biskupie, czcigodni księża, szanowni członkowie akcji katolickiej. Zostałem poproszony, aby przygotować dla was wystąpienie, jakby przedłożenie. Zastanawiałem się nad tematem, który mógłbym poruszyć i tematem, który byłby w jakiś sposób też twórczy, ciekawy dla was, czy moglibyście w swojej pracy duszpasterskiej z tego tematu skorzystać, w jakiś sposób ubogacić się. I jakby wybór padł właśnie na to, co zapowiedział ksiądz Robert, na środki bogate i środki ubogie. Taka nazwa czy podział troszeczkę enigmatyczny, ale za chwilę do tego podziału przejdę. Na początek chciałbym wspomnieć drugi międzynarodowy kongres akcji katolickiej, który miał miejsce w kwietniu, pod koniec dokładnie kwietnia bieżącego roku w Rzymie. Otóż podczas tych kilku dni spotkań miały miejsce różne przedłożenia, prelekcje, różne wystąpienia, a także uczestnicy tego kongresu spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ojciec Święty usilnie zachęcał wówczas członków akcji, aby byli pełni, jak to się sam wyraził, pasji do Chrystusa i pasji do ludu. Wręcz papież stwierdził, że tam, gdzie tej autentycznej pasji brakuje, tam też nie ma prawdziwej akcji katolickiej. Ta pasja, o której mówił papież wedle jego słów, ma się przejawiać w konkretnym, odważnym działaniu, w konkretnych projektach duszpasterskich realizowanych wespół z hierarchią kościelną na terenie parafii, diecezji, w najróżniejszych obszarach, w których Kościół podejmuje dzieło ewangelizacji. Jednocześnie podczas tego spotkania Ojciec Święty wskazał, co ma być podstawą tej aktywności, bo myślę i słusznie, akcja katolicka w takim powszechnym, szerokim odbiorze kojarzy się nade wszystko, czy jest widoczna jej działanie, obecność nade wszystko przejawia się na polu takich zewnętrznych aktywności, różnych zewnętrznych duszpasterskich działań. Papież wskazał, i tu cytuję, inspiracją do tego działania nie ma być chęć bycia częścią na przykład rady parafialnej, by być blisko kapłana, ale pasja dla królestwa. To, co papież rozumie przez to owo określenie pasja dla Jezusa, pasja dla królestwa, to nic innego jak wewnętrzna, duchowa więź każdego członka akcji katolickiej, można powiedzieć szerzej, każdego chrześcijanina z Chrystusem. To właśnie ta więź, ożywiana poprzez modlitwę, poprzez praktykowanie życia duchowego, ona staje się takim motywem czy motorem napędzającym każdą naszą działalność duszpasterską. Moi drodzy, chociaż sama akcja katolicka stawia sobie ambitne zadania zewnętrzne, możemy przeczytać chociażby na oficjalnej stronie akcji katolickiej, że kładzie mocny nacisk na podejmowanie różnorodnych działań, inicjatyw. I tutaj są takie rzeczy wymienione jak działalność oświatowa i wydawnicza, na przykład gazetki w parafii, audycje w rozgłośniach katolickich, pomoc przy organizacji w parafii nabożeństw, modlitw, rekolekcji, prowadzenie świetlic, wspieranie rodzin, współpraca także na polu wspólnych akcji duszpasterskich z innymi organizacjami i podejmowanie ważnych problemów, aktualnych problemów społecznych. Chociaż wydaje się, jakoby te zewnętrzne cele były dominujące i zasadnicze, to jednak, gdy sięgniemy nawet niekoniecznie trochę głębiej, ale gdy zechcemy przeczytać dokumenty czy statuty określające czy formułujące ideę, czym akcja katolicka jest, to w celach akcji katolickiej znajdujemy takie oto zdanie. Celem akcji katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej, jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. A więc pomysłodawcy, jakby opracowujący ideę właśnie tej organizacji, pierwszy akcent stawiają nie tyle na działalność zewnętrzną, ale na formację. I dalej czytamy, że pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków akcji katolickiej do odważnego i kompetentnego występowania na areopagach świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. I dalej czytamy, że praca formacyjna samych członków akcji i jej celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary, jest zasadnicza i bardzo ważne, jakby bardzo ważna myśl. Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła. Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła. Moi drodzy, wydaje mi się, że to rozróżnienie jest bardzo ważne, dlatego że ono pozwala nam zachować nasz chrześcijański charyzmat i tożsamość. Uświadomienie sobie, który z aspektów jest pierwszy, a który jest następczy, który jest konsekwencją, który z którego wynika. Gdyby te aspekty, aspekt formacyjny, wewnętrzny, praca nad dojrzałością własnej wiary, gdyby te aspekty od aspektu zewnętrznego, od zewnętrznej aktywności, nawet najbardziej wspaniałej, czy najbardziej widowiskowej, gdybyśmy te aspekty od siebie oddzielili, to wtedy takie oddzielenie dokonuje się kosztem formacji, kiedy dokonuje się kosztem formacji, kosztem spraw duchowych, wtedy gloryfikujemy, wynosimy bardziej działalność zewnętrzną, podkreślamy aktywizm, akcyjność, wtedy może grozić nam to, że rozminiemy się z Chrystusem, któremu przecież mamy służyć. Z Chrystusem, który był ubogim, jak to często podkreśla Ojciec Święty Franciszek, że naszym zadaniem nie tyle jest przeprowadzać takie czy inne inicjatywy, one same w sobie nie są złe czy niewłaściwe, ale naszym zadaniem, jakby powołaniem, jest odczytywanie woli Bożej i realizowanie tej woli Bożej. Z chwilę jeszcze potem poświęcę uwagi temu pojęciu woli Bożej, bo też to jest takie w pierwszym odczuciu może wydawać się pojęcie nieostre i takie pojęcie z bardzo takim trudną do zdefiniowania treścią, co jest wolą Bożą, a co nią nie jest. Jeśli zapominamy o sprawach wnętrza, o dbaniu o więź z Chrystusem, nie dbamy o tę pasję do Chrystusa, jak mówił Ojciec Święty Franciszek, wtedy padamy łupem szukania w naszych inicjatywach, w naszych poczynaniach, także ewangelicznych, także duszpasterskich, szukania siebie samego i swojego zadowolenia. Jakby wyraziła się teologia duchowości, zaczynamy schlebiać miłości własnej. Dlatego myślę, że istotne dla nas może być takie rozróżnienie w tych naszych działaniach duszpasterskich we współpracy z hierarchią kościelną, rozróżnienie, którego dokonał współczesny, już nieżyjący francuski filozof, bardzo znany, Jacques Maritain, który w jednym ze swoich dzieł z 1957 roku podzielił środki doczesne, jakimi dysponuje Kościół na tym świecie, w tym porządku tego świata, ale środki w odniesieniu do celów duchowych. Podzielił na dwie grupy. Właśnie na środki bogate i na środki ubogie. I to jego rozróżnienie Maritaina, wydaje mi się bardzo trafne i bardzo ciekawe. Co to są zatem środki bogate i środki ubogie, którymi dysponuje Kościół? Otóż środkami bogatymi można by nazwać te, które dają się zaobserwować i ująć statystycznie. A więc są to środki zewnętrzne. Można powiedzieć, że jako takie przynależą do porządku tego świata i jako środki ujmowane statystycznie, obserwowalne, takie, które można w jakiś sposób opisać, ująć, sklasyfikować. Te środki jakby ze swojej natury domagają się namacalnego i widocznego powodzenia. O czym myślimy, o jakich środkach myślimy, mówiąc o środkach bogatych? Otóż to określenie, żeby nie było dla nas zwodnicze, to nie chodzi o środki bogate materialnie, bogate w pieniądz, ale środki widoczne, środki ujmowalne statystycznie, opisywalne, środki, które z konieczności domagają się sukcesu. Tak na to zwróciłem uwagę, bo to słowo sukces padło jako jedno z ostatnich słów podczas ostatniej części naszego spotkania, poprzedzającej to nasze tutaj spotkanie. Tutaj pan przewodniczący chóru życzył sukcesów duszpasterskich. To są bardzo piękne życzenia, ale myślę, że warto te życzenia jakby osadzić w pewnym szerszym duchowym kontekście. Co to są za środki? To mogą być organizacje, zebrania, pochody. Do środków bogatych, czyli zewnętrznych, możemy zaliczyć architekturę, wystrój kościołów, środki audiowizualne, środki społecznego przekazu. Wszystko to, co jest zewnętrzne, policzalne. Cechą charakterystyczną tych środków jest ich widoczność. I one bardzo mocno wpływają na miłość własną. Te środki mają taką cechę, że domagając się skutków, widocznych rezultatów, bardzo mocno skorelowane są z naszym egoizmem. Skorelowane są bardzo mocno z naszą pychą, z naszym skupieniem się na sobie. Grozi nam, także świeckim, zaangażowanym duszpastersko i nam, samym kapłanom i duszpasterzom, że staniemy się niewolnikami tych środków bogatych. Szczególnie grozi nam to w momencie, kiedy ta pasja do Chrystusa, ta więź z Chrystusem w jakiś sposób słabnie, albo w nas zaczynają dominować, czy dominują nieprzepracowane nasze wewnętrzne głody, czy nasze braki. Możemy, to jest pewne ryzyko, to nie znaczy, że w każdym przypadku tak zachodzi, ale to jest pewne ryzyko, to jest pewna zależność, która może się pojawić, mianowicie, że motywowani czy kierowani własnymi brakami, mówiąc tak od strony duchowej, miłością własną, czyli chęcią pokazania się, jakby zaistnienia na tle grupy, taką potrzebą sukcesu, za którą stoi taki niespełniony głód zaistnienia, takiego poczucia dowartościowania siebie, grozi nam ryzyko przywłaszczania tych rezultatów i rodzący się wówczas triumfalizm. Wydaje mi się, że tej pokusie ulegali apostołowie, którzy patrzyli na Jezusa Chrystusa, którzy widzieli Jego cuda, którzy widzieli najróżniejsze znaki, widzieli Jezusa majestatycznego, którzy wreszcie doświadczyli taboru. Od tej, stosując tę terminologię, metodologię Maritena, można powiedzieć, że to, co Jezus zrobił na taborze, to przemienienie, to jest środek bogaty. To jest środek bogaty. Pokazanie własnej chwały, pokazanie własnego majestatu. I uczniowie to bardzo mocno podchwycili. Oni po prostu kogoś takiego potrzebowali. Przy kimś takim, kto odnosi sukcesy, jeśli ma się takiego przewodnika, który w tym wymiarze zewnętrznym ma właśnie takie spektakularne rezultaty, pokazuje swoją moc, pokazuje swoją siłę, potęgę, wielu ludzi do takich osób lgnie. Dlaczego? Dlatego, że przy tych ich sukcesach chce siebie też ogrzać, dowartościować, w jaki sposób pokazać. Ale Chrystus na taborze to nie jest cały Chrystus, którego rysują nam, przekazują ewangeliści. Otóż można powiedzieć, że jest dokładnie wprost przeciwnie. Chrystus pojawia się w Ewangelii jako ubogi, najuboższy. Jest ubogi w swoim urodzeniu, ubogi w swojej śmierci i pozostaje ubogi w swoim trwaniu z nami aż do końca świata. A tym trwaniem do końca świata jest Eucharystia. Najbardziej prosta, zwyczajna forma. Nie przyjął żadnej innej formy, tylko formę skromnego, najbardziej powszechnego, dostępnego ludziom pokarmu, a więc chleba. Ta jego ubogość jest wstrząsająca. I można powiedzieć, że te środki ubogie, które zdecydowanie górują w działalności Jezusa z Nazaretu, to są wszystkie te środki, które są naznaczone znamieniem krzyża i które wyrażają prawdę zapisaną przez świętego Jana w 12 rozdziale. Mianowicie, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I moi drodzy siostry i bracia, można patrząc na te środki ubogie, na ich dynamizm, można zaobserwować pewien paradoks. Otóż im bardziej są one ubogie, to znaczy im mniej w tych środkach, tych metodach jest nas samych, to najwięcej jest Boga. Im bardziej one są ubogie i ogołocone, im bardziej są same z siebie znikome i mniej widoczne, tym większa jest ich skuteczność. I to jest cecha charakterystyczna tych ubogich środków. w przeciwieństwie do środków bogatych, do tych metod zewnętrznych, opisywalnych, nie są one podporządkowane żadnemu namacalnemu powodzeniu. Mało tego, nie zawierają także w sobie żadnej wewnętrznej potrzeby doczesnego sukcesu. A więc te środki, one są najtrudniej przywłaszczalne przez nas. Ich skuteczność, można tak powiedzieć, ich powodzenie jest najmniej trudne, najbardziej trudne do przywłaszczenia przez człowieka. Jakie to są środki? No myślę, że jako pierwszy moglibyśmy wymienić modlitwę. Takim duchowym, ubogim środkiem jest życie duchowe, jest cierpienie znoszone z poddaniem się woli Bożej, codzienna służba, to, czego nie widać, to, czego nie da się w jakiś sposób zewnętrzny opisać. O tym nie powiedzą w telewizji, nie napiszą gazety. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, aby w naszym życiu, także w naszej działalności duszpasterskiej, w życiu Kościoła, liczyć na środki bogate. Nie jest to samo w sobie złe. Zresztą zachęcam do tego, żeby odłożyć trochę na bok ocenianie w kategoriach od razu coś złe i dobre. Próbujemy na początek opisać jakby zjawisko, dokonać takiej jakby deskrypcji tego, o czym mówimy. Jest to naturalna gdzieś w nas taka potrzeba, że chcielibyśmy zobaczyć zwycięstwo i triumf Chrystusa, doświadczyć Jego mocy, doświadczyć Jego władzy, doświadczyć takiego spektakularnego nawracania się ludzi, przychodzenia do Boga, jakby zwycięstwa tego Bożego Królestwa, o którym przecież Jezus mówi, ale zwycięstwa po naszej myśli. A więc takiego zewnętrznego, triumfalnego, takiego triumfu też Kościoła. A Jezus tymczasem ukrywa się i jest to dla nas ciągle pewną zagadką. Patrzymy na to Jego ukrywanie się, ciągle wpatrujemy się w to Jego ukrywanie, jakby kontemplujemy to, że narodził się w Betlejem, nie mając nawet dachu nad głową, nie mając podstawowych warunków do życia, do rozwoju. Dalej od samego dzieciństwa jest zmuszony uciekać. Ale okazuje się, że to, co było po ludzku jakby porażką, takim swoistym niewypałem, uchroniło Bożą rodzinę przed czym? Przed tym, przed czym nie uciekli ci, którzy w tym czasie, tej nocy spali w wygodnych łóżkach Betlejem. Ich dzieci zostały zabite przez Heroda. Jakby w tym przypadku ta wygoda, ten spokój i ten dach nad głową nie okazał się pomocny czy zabezpieczający. Dalej widzimy Jezusa jeszcze uboższego na Kalwarii. Całkowicie ogołoconego, wszystko jest mu zabrane. Zabrane jest mu nawet zewnętrzne nakrycie. I to, co już powiedziałem, najbardziej chyba ubogi, Jezus pozostaje w Eucharystii. Chociaż wkładamy tą Jego zewnętrzną postać, podpadającą pod zmysły, widoczną, ten kawałek białego chleba, często w kosztowne i drogocenne naczynia, ze względu na szacunek do tych świętych postaci, to jednak On sam w sobie pozostaje przeraźliwie ubogi i prosty, posuwając się tak daleko w swoim ubóstwie i uniżeniu. I to On podkreśla nam wagę środków ubogich. Ale żeby nie popaść też w drugą skrajność, Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Jezus stosował również środki bogate. Cały czas posługuje się tym rozróżnieniem Jacques'a Maritain. Jakie stosował środki bogate? Takim środkiem bogatym, który widzimy, rozważaliśmy niedawno w czasie Triduum Paschalnego, czy trochę wcześniej, w Wielkim Tygodniu, jest triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przecież jest to środek bogaty. To triumf Chrystusa. Jezus w ten sposób daje nam do zrozumienia, że jeżeli zechce, tłumy oddadzą Mu pokłon, oddadzą Mu chwałę i cześć. Taki sam gest oddania chwały widzimy w Ogrodzie Oliwnym. Kiedy Jezus wypowiada słowa do tych, którzy przyszli Go pojmać, na czele z Judaszem do straży świątynnej, mówi: ja jestem. Wtedy jakaś siła powoduje tymi ludźmi, że padają przed Nim na twarz. Jakby zdrętwiali. Jezus rzeczywiście jest tym, który potrafi i ma moc, aby wszyscy ludzie, nawet Jego wrogowie, włącznie z tym pierwszym wśród wrogów, demonem, oddali Mu najwyższy pokłon. I tak jak tłumy w Jerozolimie, będą przed Nim słać płaszcze. On potrafi zrobić wszystko. Panuje nad całą materią, nad tym, co jest zewnętrzne i nad tym, co jest duchowe. Ale żebyśmy w tym triumfalizmie się nie pogubili i żebyśmy nie zagubili tego właściwego kierunku i azymutu, Jezus zaraz wypowiada te słowa, które dla wielu musiały być wstrząsem, a zapisuje je Jan w 12 rozdziale swojej Ewangelii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. A więc przede wszystkim widzimy Jezusa używającego środków, używającego środków ubogich. Jaka jest skuteczność tych środków ubogich? Otóż Ewangelia, całe Pismo Święte właściwie i potem praktyka życia duchowego, cała historia Kościoła uczy nas, że środki ubogie mają największe znaczenie przed Panem Bogiem i są najbardziej skuteczne. Środkiem ubogim jest na przykład przyjęcie z miłości ku Bogu cierpienia, bolące kolana na modlitwie, czyjeś nikomu nieznane wyrzeczenia, jakieś formy przekreślenia siebie, życie nieraz w wielkiej cichości, milczeniu i kontemplacji. O tym prawie nikt nie wie. Te środki są niewidzialne, nie obejmuje ich żadna statystyka socjologiczna, ale właśnie od strony wiary te ubogie środki ukazują się jako decydujące o losach świata. Można powiedzieć, że środki bogate to te, które bogate są w oczach świata, ale w świetle wiary widziane są inaczej. Oto u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, zaraz w pierwszym rozdziale, Paweł, którego nazywamy apostołem narodów, Paweł, który odnosił wiele spektakularnych sukcesów duszpasterskich. Jednocześnie, aby nie zagubił się w tych sukcesach, sam o tym pisze, że Pan Jezus dał mu pewien oścień. Nie precyzuje, co jest tym ościeniem. Jakby pewien rodzaj jakiegoś balastu. Można tu widzieć jakiś pewien rodzaj słabości, może jakiejś wewnętrznej niemocy. Trudno powiedzieć, co to jest. Na pewno to, ten oścień, jakby utrzymywał Pawła we właściwej pozycji i we właściwym stosunku do tego, co robi i do Pana Jezusa, od którego czerpał moc. Tak, aby przez to swoją aktywność, działalność nie zagubił się w swoich posunięciach. I Paweł właśnie w pierwszym liście do Koryntian zapisze bardzo znane słowa. Zacytuję: to bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. A więc, siostry i bracia, Bóg widzi wszystko inaczej. Można powiedzieć, że naszym zadaniem, czy formowaniem się, czy jakby celem podstawowym formacji jest takie przemienianie siebie, przemienianie świata, a nade wszystko przemienianie spojrzenia na wszystko, co jest w naszym życiu, w historii naszego życia, co się dzieje, abyśmy nabywali tego Bożego spojrzenia. Nie patrzyli w taki sposób na to, co robimy, na nasze duszpasterstwo, na naszą aktywność, działalność świecką, kapłańską w tej Winnicy Pańskiej, nie patrzyli oczami świata. Nie patrzyli w kategoriach sukcesu, promowania jednej osoby przed drugą, wyróżniania siebie, jeden przed drugim, albo nawet, nie daj Boże, jeden kosztem drugiego. Pokazywania siebie i wprzągania w to, czy robienia tego, jeszcze wykorzystując dzieła ewangelizacyjne. A tak się niestety może dziać. Mogą nasze ewangelizacyjne działania, ewangelizacyjne aktywności zostać zrabowane przez nas właśnie do tej, można powiedzieć, antychrześcijańskiej działalności par excellence, jakby samo w sobie staje się to działalnością antychrześcijańską, chociaż nosi zewnętrzne atrybuty działalności ewangelizacyjnej. A więc stąd myślę, że ta formacja, o której wspomniałem, cytując dokumenty czy zapisy statutowe akcji katolickiej, czy w ogóle formacja chrześcijańska, ona będzie właśnie na tym polegała, aby próbować zobaczyć, że to, co jest słabe, to, co jest w jakiś sposób niemocne w nas, że to jest pierwszym ewangelicznym narzędziem. I to jest przez Pana Boga dawane nam jako właśnie narzędzie przemieniania świata. U jednego z autorów wyczytałem takie zdanie, sobie to zdanie zacytowałem, wydaje mi się bardzo trafne i bardzo, bardzo mądre. Ono podsumowuje to, o czym mówię, w bardzo taki celny sposób. Posłuchajcie. Jeżeli Bóg zechce się Tobą posłużyć, to na zasadzie Twojej słabości. Kiedy próbujesz apostołować w poczuciu siły i mocy, oczywiście mocy własnej, stajesz się antyświadectwem. Ludzie nie chcą Twojej mocy, nie chcą Twojej własnej mocy, ponieważ jest dla nich ona upokarzająca. Pan Bóg też, aby uczynić się znakiem i posługiwać się Tobą, nie potrzebuje Twojej siły, lecz wręcz przeciwnie, potrzebuje Twojej słabości. A więc Pan Bóg potrzebuje nie tyle naszych, można powiedzieć, tych zewnętrznych takich, zewnętrznego tego animuszu, tego wszystkiego, co chcielibyśmy się otoczyć, ale potrzebuje naszego zdania się na Jego wolę, naszej decyzji pójścia za Nim, naszego oddania się. Nie możemy, siostry i bracia, zapomnieć, że to, że my dzisiaj się tu znaleźliśmy, że gdzie się znaleźliśmy, że my jesteśmy kapłanami, że wy jesteście członkami akcji katolickiej, że istnieje Kościół Chrystusowy, że istnieje świat taki, jaki jest. Stało się to nie inaczej, jak przez jedno małe, przez nikogo można powiedzieć, niezauważone tak. To jedno małe tak wypowiedziała pewna młoda kobieta, dziewczyna w Nazarecie, zgadzając stać się matką Bożego Syna. I to od tej decyzji, i to od tej woli rozpoczęła się, zmieniła się historia świata. Mamy to, co dzisiaj mamy i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy zbawieni, żyjemy w Kościele Jezusa Chrystusa, ale także dzięki tej decyzji Maryja stale, można powiedzieć, przychodzi do nas chociażby przez objawienia maryjne, czy te objawienia pierwsze zaaprobowane przez Kościół w XX wieku, objawienia fatimskie, przychodzi do nas i stale nas zachęca i upomina i wzywa nie do czego innego, jak do tego, żebyśmy te środki ubogie przyjęli. Dlatego można powiedzieć, że Maryję nazywamy patronką i matką środków ubogich w Kościele. Patronką i matką środków ubogich w Kościele. A więc my, formując się, przyjmując tego chrześcijańskiego ducha, chcemy na siebie, na innych ludzi patrzeć bardziej oczami Boga, u którego to, co słabe u ludzi, staje się mocne, a to, co mocne i wielkie w porządku tego świata, staje się śmiesznie małe i niewiele co znaczące. To wiara nasza podpowiada nam, że najbogatsze są środki ubogie, że one są najskuteczniejsze, że są przejawem prawdziwej mądrości i to mądrości ewangelicznej. I podpowiada nam więcej, że stosowanie środków bogatych, nasze organizacje, zgromadzenia, nasze pięknie wystrojone kościoły, piękne pochody, manifestacje, procesje, wszystko to będzie skuteczne, będzie wymowne, będzie przemawiające, jeżeli będzie osadzony w tych środkach ubogich, w głębokim życiu wewnętrznym, w życiu modlitwy, w obumarciu siebie, w całkowitym siebie oddaniu Bogu. Można powiedzieć w tym zespoleniu, o którym pisał czy uczył ojciec Maksymilian. Małe W równa się duże W, czyli moja mała wola, moje chcenie ma być całkowicie podporządkowana tej woli Bożej, o którą przecież prosił nas Chrystus i tego uczył, abyśmy wołali każdego dnia. I o to się modlimy w każdej przecież modlitwie pańskiej. Wielki średniowieczny teolog i filozof święty Tomasz z Akwinu napisze w swojej sumie teologicznej, że dzieło życia czynnego powstaje z pełni kontemplacji. A zatem skuteczność środków bogatych, nasze apostolstwo w wymiarze prawno-organizacyjnym wypływa z bogactwa środków ubogich, a nie odwrotnie. A nie odwrotnie. Kiedy środki bogate mogą ulec ograniczeniu, na przykład z powodu braku czasu, sił fizycznych, zmysłu organizacyjnego, na przykład wskutek prześladowań Kościoła, czy to, co dzieje się w Europie Zachodniej, gdzie świątynie niektóre bywają przeznaczane na cele świeckie, jakby sekularyzowane, czy nawet niszczone, środki bogate, to jednak środki ubogie, czyli wewnętrzne poddanie się Chrystusowi, nigdy nie zostanie Kościołowi zabrane, nie może być ograniczone przez żadne czynniki zewnętrzne. Ich braku nie da się usprawiedliwić, ponieważ do ich realizacji potrzebna jest jedynie dobra wola i miłość. Te dwie rzeczywistości. I chciałbym teraz, siostry i bracia, pozwólcie jeszcze trochę, zanim przejdę do patronki środków bogatych, bo ona, patronki środków ubogich do Matki Najświętszej, bo ona nas uczy stosowania w tej naszej posłudze ewangelizacyjnej właśnie tych środków. Chciałbym jeszcze zilustrować to, o czym mówię, pewnymi przykładami. Chociażby wspomniany przeze mnie święty ojciec Maksymilian Kolbe. Kiedy czytamy biografię tego świętego męczennika, to uderza nas ogromny zmysł organizacyjny, ogromna liczba najróżniejszych przedsięwzięć. Przecież ojciec Maksymilian kojarzy się z wieloma wydawnictwami. Ojciec Maksymilian kojarzy się z ogromnym duszpasterstwem zewnętrznym, z milionami rycerza Niepokalanej, które poszły w świat. Z Niepokalanowem, który w czasach ojca Maksymiliana, bodajże, jeśli się nie mylę, w samym klasztorze w Niepokalanowie było blisko 1000 ojców i braci, a więc ogromna społeczność zakonna. Ojciec Maksymilian ewangelizuje także na zewnątrz. Zakłada takie miasta czy takie wioski duszpasterskie jak ten Niepokalanów w innych częściach świata. I on nas uczy tego, że tych środków bogatych nie można lekceważyć. On pragnął używać jak najlepszych maszyn, jak najlepszych i najnowocześniejszych wynalazków technicznych, żeby ewangelizować. Ale nie możemy zapomnieć, co czasami gdzieś jakby umyka biografom takim pobieżnym ojca Maksymiliana, że chociaż zewnętrznie był człowiekiem pełnym sukcesów, że tak wiele mu się wydawało, to jednak ten cały jego sukces był okupiony głębokim życiem zewnętrznym i ojciec Maksymilian ofiarował swoje cierpienie i ostatecznie chyba największym takim czynem czy środkiem, który służył rozkrzewieniu tego dzieła, była jego męczeńska śmierć. Była ta decyzja, ale myślę, że ta decyzja, ona wypływała, czy była kwintesencją całego jego życia, takiego, a nie innego, gdzie to, co wewnątrz, manifestowało się przez zewnętrzną działalność. On sam ewangelizując, czy w krajach tropikalnych, czy tam, gdzie panowała wysoka temperatura, wysoka wilgotność, ojciec Maksymilian zwierzał się, że ciężko było mu często złapać oddech i o każdy taki oddech musiał walczyć. On miał siebie i przeżywał siebie jako apostolstwo, przeżywał siebie jako marne narzędzie w ręku Pana Boga. Miał świadomość, że cała jego aktywność osadzona jest na Chrystusie, szczególnie wtedy jest twórcza, konstruktywna, kiedy po ludzku jest najbardziej ograniczona. A zatem, skoro mówimy sobie, że wiara jest uznaniem własnej bezradności, jest oczekiwaniem wszystkiego od Boga, jest patrzeniem Jego oczami, to można powiedzieć, że wiara polega na przyznaniu właściwego miejsca w naszej aktywności tym ubogim duchowym środkom, na zdaniu się całkowitym na Chrystusa. Postawmy sobie zatem pytanie, czy dostrzegasz ich wartość w swoim życiu? Przecież Bóg na pewno nie szczędzi ci takich okazji. Któż z nas nie przeżywał chwil udręczenia, nie przeżywał jakichś szczególnych trudności, chwil duchowej pustyni? Któż z nas nie męczy się czy to samym sobą, czy z zewnętrznymi uwarunkowaniami życia. Tego wszystkiego przecież nie można zobaczyć. Tego wszystkiego nie można sklasyfikować, nie można w taki zewnętrzny sposób ocenić. To wszystko pozostaje ukryte. Nie znajdzie się w żadnych statystycznych danych. Któż bowiem może wiedzieć o tym, że ty kiedyś w pewnym momencie swojego życia powiedziałeś Bogu: tak, chcę tego wszystkiego. Chcę tego wszystkiego, czego ty ode mnie oczekujesz. Któż może wiedzieć, że kiedyś w życiu było ci bardzo ciężko, że przez łzy powiedziałeś mu, że go bardzo kochasz i chcesz być jemu wierny. Kto wie, ile razy przezwyciężyłeś siebie samego? Ile razy odmówiłeś sobie czegoś? Ile razy przełamałeś swoją własną wolę, swój egoizm, swoją pychę? To właśnie te najważniejsze dla ciebie, dla Kościoła i dla świata środki ubogie przywołują Bożą moc. Bóg daje nam takie okazje. Zechciejmy te okazje, siostry i bracia, jak najbardziej wykorzystywać. Pozwólcie, jeszcze jedna taka ilustracja, bardzo ciekawe zdarzenie, które miało miejsce 25 maja 1985 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. Otóż w tym czasie Ojciec Święty Jan Paweł II nałożył biret kardynalski na głowę arcybiskupa Andrzeja Marii Descura. Był to szczególny konsystorz, który zaowocował tym, że papież mianował kardynałem człowieka sparaliżowanego. Przecież pojawiały się też różne opinie, zapytania, ale my wiemy doskonale, że kardynałowie, czy tytuł, godność kardynalski, nie można traktować w kategoriach jakiegoś tytułu zewnętrznego uznania, czy w kategoriach nagrody, czy wyróżnienia dla biskupa za jego pracę. Wiemy doskonale, że kardynałowie są pierwszymi doradcami i współpracownikami papieża, że pełnią bardzo ważne funkcje w Kościele. Pozostaje zatem pytanie, które przewijało się w różnych, można powiedzieć, w różnych miejscach. To pytanie się gdzieś ujawniało. Dlaczego człowiek, który wskutek cierpienia, jeżdżący na wózku inwalidzkim, został mianowany niezdolny do pracy, został mianowany przez Jana Pawła II kardynałem? Sam Jan Paweł II to wyjaśnił. Wyjaśnił to dyskretnie w dniu konsystorza, wieczorem, kiedy w swoim przemówieniu do pielgrzymów z Polski powiedział o kardynale Andrzeju Marii Descurze takie oto słowa. Chciałem te słowa zacytować. Jestem z nim szczególnie związany. Jeszcze od czasów studenckich, poprzez seminarium duchowne, poprzez lata kapłańskie i wiele spotkań w Rzymie, a w szczególności przez to ostatnie spotkanie, które nastąpiło przed konklawę. Wtedy to opatrzność Boża dotknęła księdza biskupa Descura tym ciężkim kalectwem, które nosi w sobie do dzisiaj. Wśród wszystkich kardynałów dzisiaj kreowanych on jeden był inwalidą na wózku i wnosi do tego kolegium szczególne znamie, znamie cierpienia, które jest ofiarą. Nie znamy dróg Bożych, nie znamy tajemnic Bożych, ale trudno mnie osobiście oprzeć się przeświadczeniu, że ta ofiara księdza arcybiskupa, dzisiaj kardynała Andrzeja, pozostawała w związku z konklawę, które odbyło się w połowie października 1978 roku. A więc papież, jakby wyjaśniając motywy zaproszenia do kolegium kardynalskiego kardynała na wózku, kardynała sparaliżowanego, dostrzega w jego cierpieniu, dostrzega w tym jego krzyżu, ukrzyżowaniu, cenę tego, że on, kardynał Wojtyła, mógł zostać następcą Chrystusa. Wiemy zresztą, że po swoim wyborze na papieża pierwsze swoje kroki nowo wybrany papież Wojtyła skierował właśnie do kliniki Gemelli, gdzie leżał bardzo ciężko wówczas chory i sparaliżowany arcybiskup Andrzej Maria Descour. To jest bardzo ciekawe, że kardynał Descour, może nie dla wszystkich nas znany, zanim znalazł się na tym ołtarzu cierpienia, można powiedzieć, na tym swoistym krzyżu, dla niego tym krzyżem stał się wózek inwalidzki, to kardynał Descour był przewodniczącym papieskiej komisji do spraw środków społecznego przekazu. Więc bardzo ważnej rzymskiej dykasterii, która zajmowała się rozpowszechnianym i zajmuje się funkcjonowaniem środków, można by powiedzieć, bogatych w Kościele. Środków społecznego przekazu. I rzeczywiście kardynał Descour miał wiele sukcesów, miał wiele dokonań w tej dziedzinie. Wniósł wielki wkład w przygotowanie dokumentów kościelnych wytyczających katolickim środkom przekazu kierunek działania. Ale co jest ciekawe, że o tych zasługach kardynała Descoura, o tych jego zewnętrznych aktywnościach, których było bardzo dużo, Ojciec Święty Jan Paweł II prawie wcale nie wspomniał. Kiedy można powiedzieć, że odnosi się nawet wrażenie, czy można mieć takie wrażenie, że papież Święty Jan Paweł II przez to chce podkreślić wartość ubogich środków w Kościele i powołanie kardynała Descoura do kolegium kardynalskiego miało być taką mocą, czy miało być takim duchowym wsparciem, na które Ojciec Święty liczył. Kiedy obejmował swój tytularny kościół w 1967 roku, przepraszam, nie w tym roku, bo tytularny kościół kardynała Descoura to był dokładnie ten sam kościół, który wcześniej otrzymał kardynał Karol Wojtyła, który został powołany do kolegium kardynalskiego. Kiedy kardynał Descour ten kościół obejmował podczas uroczystej mszy świętej, celebrował ją siedząc na wózku inwalidzkim, zamiast swojego tronu kardynalskiego stał przy niskim ołtarzu. Z trudem w ręku mógł trzymać pastorał. Można powiedzieć, że ten obrazek czy ten widok jakby objawia swoisty paradoks. Oto przewodniczący papieskiej komisji do spraw środków bogatych został naznaczony znamieniem środków ubogich. Ale Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla nas nauczycielem stosowania czy opierania się na tych środkach wewnętrznych. Znamy doskonale przykład jego modlitwy, przykład jego cierpienia, które znosił w poddaniu się woli Bożej. I Ojciec Święty w taki sposób rozumiał i w taki sposób patrzył na wydarzenia, które wiążą się z tajemnicą fatimską. Mianowicie 14 października 1981 roku, a więc w kilka miesięcy po zamachu na jego życie, na placu Świętego Piotra, już w czasie środowej audiencji generalnej, papież odnosi się do tych wydarzeń, do tego zamachu z maja i wypowiada wtedy znamienne słowa. Powiedział wtedy tak: Bóg pozwolił mi doświadczyć w ciągu minionych miesięcy cierpienia. Pozwolił mi doświadczyć zagrożenia życia. Pozwolił mi jednocześnie jasno i dogłębnie zrozumieć, że jest to szczególna Jego łaska dla mnie, samego jako człowieka. Równocześnie z uwagi na posługę, jaką sprawuję jako następca świętego Piotra, jest to łaska dla Kościoła. Chrystus dał mi tę łaskę, że mogę cierpieniem i zagrożeniem własnego życia i zdrowia dać świadectwo Jego miłości. To właśnie poczytuję sobie za szczególną łaskę i za to właśnie składam szczególne podziękowanie duchowe Duchowi Świętemu i Maryi Niepokalanej. I jeszcze w listopadzie tego samego roku papież nawiąże do zamachu i wypowie takie słowa. Wydarzenie z 13 maja dało mi wiele do myślenia. Kazało mi spojrzeć na to moje ludzkie i chrześcijańskie życie jeszcze bardziej w świetle Ewangelii, w świetle tych słów o ziarnie, które musi obumrzeć, ażeby mogło owoc przynosić. Kiedy siostry i bracia, my dzisiaj przeżywamy stulecie objawień fatimskich, tych objawień, które chyba jak żadne inne wpłynęły na historię, na mentalność, na Kościół współczesny, no to przecież uwzględniając to rozróżnienie, tą dychotomię zaproponowaną przez Maritena, możemy powiedzieć, że Matka Boża, wykorzystując ten, przychodząc do nas, do ludzi, ona nas wzywa nie do czego innego, jak do podjęcia i realizowania chrześcijaństwa poprzez środki ubogie. Jakie środki? Pierwsze to mała, nieznana wioska w portugalskim kraju, który wówczas zaczął pogrążać się w ateizmie. Mała, nieznana wioska, o której potem usłyszy cały świat. Następny ubogi, prosty środek. Troje małych dzieci z bardzo biednych rodzin. To jest ciekawe, że zanim Matka Boża objawiła się w 1917 roku, dzieci widzą anioła, mają objawienie anioła. Miało to miejsce wiosną 1916 roku. I chcę w tym momencie zacytować siostrę Łucję, jej pisma z 2002 roku, która wspomina właśnie to pojawienie się anioła w takich oto słowach. Posłuchajmy. Nagle zobaczyliśmy tego samego anioła przed nami. Co robicie? Powiedział anioł. Módlcie się. Módlcie się dużo. Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Najświętszemu modlitwy i umartwienia. Jak mamy się umartwiać? Zapytałam. Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę. Jestem aniołem stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle. I siostra Łucja pisze tak. Te słowa anioła wyryły się w naszych umysłach jak światło, które nam pozwoliło zrozumieć, kim jest Bóg i jak nas kocha, jak pragnie być przez nas kochany. Poznaliśmy wartość umartwienia, jak ono Bogu jest przyjemne i jak przez nie nawracają się grzesznicy. Od tego czasu zaczęliśmy ofiarowywać Bogu wszystko, co nas bolało, Ale nie szukaliśmy innych umartwień i pokuty, z wyjątkiem godzin przebytych na klęczkach przy powtarzaniu modlitwy, której nas anioł nauczył. To wezwanie z nieba anioła to jest wezwanie do praktykowania środków ubogich modlitwy i umartwienia. Dalej, 10 grudnia 1925 roku Matka Boża udziela Łucji wyjaśnienia odnośnie do nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Jakby następny ubogi środek, nabożeństwo. Mówiąc z perspektywy współczesnego świata, co to za metoda? Jak można w ogóle tym pomagać czy ratować świat? Dalej, 13 czerwca 1929 roku Matka Boża prosi Łucję, aby papież poświęcił Rosję jej niepokalanemu sercu. Powie w taki sposób: nadeszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Czyli kolejny ubogi środek, poświęcenie Rosji. Można powiedzieć, co taki środek może zmienić w historii świata. Po ludzku wydaje się, że niewiele, poza zewnętrzną manifestacją, jakimś gestem, czynem, niewiele co wnosi w rzeczywistość. Franciszek i Hiacynta i Łucja, te dzieci fatimskie, doskonale zostali uformowani w szkole Maryi, patronki środków ubogich. Oni, dzieci Franciszek i Hiacynta, umierają bardzo szybko, po objawieniach zaledwie w kilka lat. Umierają na panującą wówczas pandemię grypy hiszpańskiej, która dziesiątkowała ludność na świecie. Franciszek umiera na powikłania w postaci zapalenia płuc. Hiacynta na skutek ropnego zapalenia opłucnej. Dlaczego o tym wspominam? Przykład Hiacynty jest bardzo ciekawy. Otóż lekarze, żeby leczyć to ropne zapalenie opłucnej, muszą tej dziewczynce usunąć dwa żebra. Ponieważ jej serce ze względu na chorobę, na powikłania tej grypy jest tak osłabione, nie można dziecku podać znieczulenia. A zatem muszą operować bez znieczulenia. Hiacynta wówczas ma 10 lat. I to dziecko, 10-letnie dziecko, operowane bez znieczulenia, trudno się nam w głowie nawet to nie mieści, przeżywa swoje cierpienie i ofiarowuje cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników, pokoju na świecie i za Ojca Świętego. Kiedy Hiacynta została wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II, była i jest najmłodszym błogosławionym wyniesionym na ołtarze, jeśli nie uwzględni się dzieci, które poniosły śmierć męczeńską. 10-letnie dziecko w taki sposób, można powiedzieć, że dramatyczny, ale świadomy i głęboko religijny, przeżywa swoje cierpienie. Spróbujmy jeszcze zerknąć, moi drodzy, na fatimskie tajemnice. Jeszcze kilka minut pozwólcie. Mówi się o tych tajemnicach fatimskich w kategoriach często swoistej sensacji. W kategoriach takiego wydarzenia jakby zewnętrznego. Trochę takiego triumfalizmu. A w rzeczywistości, tak jak relacjonuje to siostra Łucja, te fatimskie tajemnice nie mają z tym nic wspólnego. Maryja do niczego innego nie wzywa, jak do praktykowania środków ubogich. Pierwszą tajemnicą fatimską jest wizja piekła. Dzieci doświadczyły jej, tej wizji, w 1917 roku. I Maryja podaje ratunek, podaje środek, metodę, jak wyratować ludzi od zagubienia swojej wieczności w piekle. Wtedy proponuje dzieciom i światu nabożeństwo do niepokalanego serca do swojego niepokalanego serca. I to nabożeństwo, jak ma być praktykowane, ona później będzie siostrze Łucji wyjaśniała. Maryja powie, że to nabożeństwo, czyli ta modlitwa, jest ratunkiem dla wielu dusz i że ta modlitwa potrafi zaprowadzić pokój na świecie. Potrafi zaprowadzić pokój na świecie. Druga z tajemnic fatimskich, tą drugą tajemnicą fatimską nazywamy zapowiedź II wojny światowej. Zapowiedź II wojny, która ma być wedle słów tej przepowiedni gorsza niż pierwsza, zapowiedź głodu, prześladowania Kościoła i papieża, jeśli ludzie się nie nawrócą. Czas panoszenia się błędnych ideologii, w Hiszpanii wojna domowa, Rosja staje się Rosją bolszewicką, umacnia się w niej strukturalny ateizm i Maryja daje jakby receptę czy środek, daje jakby koło ratunkowe. Co jest tym kołem? Poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi i komunia święta wynagradzająca w pierwsze soboty miesiąca. Co to za środek? Co to w ogóle za metoda? Jak popatrzymy na historię, to pokazuje nam ona, że pierwszym krajem, który poświęcił Rosję niepokalanemu sercu Maryi, była Portugalia. Ona zrobiła to już w maju, 13 maja 1931 roku. 1931 roku, w kilka lat później Portugalia ponawia ten akt. I co jest ciekawe, że Portugalia jest krajem, który po pierwsze ocalał od wojny domowej, nie przeszła ona z Hiszpanii i dalej jest krajem, który zachował neutralność podczas II wojny światowej. Warto tylko nadmienić w tym kontekście, że 8 grudnia 1942 roku papież Pius XII poświęca świat niepokalanemu sercu Maryi. A Polska, jako drugi kraj na świecie po Portugalii, poświęca siebie niepokalanemu sercu Maryi dopiero po wojnie. Miało to miejsce 8 września 1946 roku. I wreszcie trzecia tajemnica fatimska, część właściwie tej przepowiedni, która początkowo była dla uszu papieży, ta trzecia tajemnica została spisana na polecenie ordynariusza siostry Łucji w 1944 roku i została podana, upubliczniona przez papieża Jana Pawła II w czerwcu roku 2000. W tym tekście widzimy anioła, ten tekst opowiada o wizji anioła z ognistym mieczem, ten anioł wypowiada trzykrotnie słowo pokuta, ale ten jakby ognisty miecz zatrzymuje Matka Boża. Można powiedzieć, że jest ona tą, która zatrzymuje karzący miecz, jakby symbol Bożego gniewu. Tam jest też zawarta wizja biskupa w bieli, duchowieństwa, ludzi, którzy podążają stromą górą. Na szczycie tej stromej góry znajduje się krzyż. Wizja także męczeństwa papieża, biskupów, duchowieństwa i świeckich. I co jest ciekawe, że ta właśnie trzecia część, nazywana trzecią tajemnicą, wzbudziała najwięcej sensacji, zainteresowania mediów. Było wiele przepowiedni czy wizji apokaliptycznych, końca, jakby takie ujęcie fatalistyczne, katastroficzne. Ta tajemnica stała się pożywką dla szukających sensacji. I to jest bardzo ciekawe, że w taki sposób wiele mediów relacjonowało tę tajemnicę. Niektórzy byli zawiedzeni, kiedy treść jej została upubliczniona, ale w bardzo ciekawy sposób podał wykładnię tej trzeciej części ówczesny kardynał przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Józef Ratzinger, i ta jego interpretacja ukazała się w L'Osservatore Romano w numerze 9 w roku 2000. I kardynał Ratzinger zapisał coś takiego, że gdy chodzi o anioła z ognistym mieczem, który stoi po lewej stronie Maryi, to przypomina on podobne obrazy z Apokalipsy świętego Jana, ostatniej biblijnej księgi. Wyobraża groźbę sądu wiszącą nad światem. Idea, że świat może spłonąć w morzu ognia, to nie fantazja. Bo człowiek sam przez swoje wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz. Tu kardynał nawiązuje do broni nuklearnej. Mocy zniszczenia przeciwstawia się jaśniejąca blaskiem postać Matki Bożej i pochodzące w jakiś sposób od tego blasku wezwanie do pokuty. Dochodzi tu do głosu rola ludzkiej wolności. Przyszłość nie jest bynajmniej nieodwołalnie przesądzona, jak chcieliby niektórzy. A obraz, który widziały dzieci, nie jest wcale filmem, ukazującym z wyprzedzeniem przyszłość, w której niczego już nie można zmienić. W rzeczywistości, pisze kardynał Ratzinger, całe widzenie odbywa się wyłącznie po to, aby przypomnieć o wolności i nadać jej konstruktywny kierunek. Celem wizji nie jest zatem pokazanie filmu z przeszłości, jakby już raz na zawsze ustalonej. Cel jest dokładnie przeciwny. Ma mobilizować siły do przemiany ku dobru. Dlatego całkowicie chybione są fatalistyczne interpretacje tajemnicy, w których stwierdza się na przykład, że sprawca zamachu z 13 maja 1981 roku, chodzi o Ali Akcze, był jakby narzędziem Bożego planu, kierowanym przez opatrzność i dlatego nie mógł działać w sposób wolny. To samo dotyczy innych, podobnych opinii, z jakimi możemy się spotkać. Wizja, mówi kardynał Ratzinger, raczej mówi o niebezpieczeństwach i o sposobach uchronienia się od nich. A zatem ksiądz kardynał Ratzinger bardzo wyraźnie pokazuje, że to, do czego wzywała nas Matka Najświętsza, do czego nas wzywa, i te zapowiedziane wydarzenia, nie należy traktować w kategoriach fatalistycznych, w kategoriach jakby z góry zaprogramowanej historii czy zaprogramowanej przyszłości, ale jako wezwanie. Zawsze pozostaje miejsce na naszą wolność i w tej wolności pozostaje miejsce na naszą modlitwę. Modlitwa może zmienić historię świata i wydaje się, że ksiądz kardynał, nawiązując do zamachu na papieża, właśnie nasze myślenie chce skierować jakby w tym kierunku, pisząc, że, cytuję, macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku. To dowód na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji. I ja sobie, jeszcze nie amen, ja sobie pomyślałem tak, że to, że mnie słuchacie, to jest środek ubogi i możecie zrobić z tego akt ofiarowany Panu Bogu z własnej cierpliwości. I już naprawdę zakończę słowami Matki Bożej, która 13 maja 1917 roku, rozmawiając z dziećmi, słyszy pytania od Łucji. Łucja pyta, czy ona pójdzie do nieba, czy Franciszek pójdzie do nieba, czy Hiacynta również. Matka Boża odpowiada, że tak. W wielu miejscach Matka Boża, czy w innych dniach objawień, powie, że wiele spraw zostaje zmienionych, wielu ludzi się nawróci, uzdrowionych, jeżeli będą się modlić. To wiele razy o tym wspomina, ale tego akurat dnia po tych pytaniach Łucji zadała dzieciom takie pytanie. Ja chciałbym, żebyśmy to pytanie Matki Bożej przeczytali i tę odpowiedź Łucji, żeby to pytanie jej do Łucji stało się pytaniem jej, Matki Bożej, do każdego z nas. A zapytała tak. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? I Łucja odpowiada, tak, chcemy. Matka Bożej powiedziała tak, będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą.